Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. W programie odwiedzimy dzisiaj Antypody, dokładnie Nową Zelandię. Tam bowiem trafiła część zesłanych na Syberię w latach 40. ubiegłego wieku. Opowiemy także o losach znanego białostockiego fotografa Bolesława Augustisa. Naszym gościem jest dr Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Dobry wieczór.
Podróż życia?
Pod każdym względem, zaczynając od przyrody, a kończąc na
ludziach.
Na ludziach, a może nawet odwrotnie należałoby powiedzieć, bo ludzie byli tutaj na pierwszym miejscu i to było rzeczywiście coś bardzo, bardzo zaskakującego. To powinny być długie opowieści. No, radio nam nie pozwoliłoby na opowieść, która trwałaby kilka godzin, ale jeśli idzie o przyrodę, powiem jednym może zdaniem. To troszkę jak sen szalonego ogrodnika. Wyobraźmy sobie krajobraz z okolic Suchowoli, takie zielone łąki, pofalowane pagórki, pasą się krowy, a na środku rośnie drzewko pomarańczowe z owocami albo palma wielka. To naprawdę robi wrażenie. No nie będę wspominał już o krajobrazach, które wielu z naszych słuchaczy kojarzy chociażby z filmem Władca Pierścieni czy Hobbit, bo to właśnie tam były kręcone te sceny filmowe.
Nowa Zelandia wydaje się mała, ale ponad 3000 kilometrów przelecieliście, przejechaliście, żeby odwiedzić mieszkających tam zesłańców syberyjskich, a właściwie rodziny. No właśnie, jak trafili oni tam właśnie na te antypody?
To całkiem spory kraj, powiem może jeszcze. Mniej więcej 2/3 powierzchni Polski, natomiast około 5 milionów mieszkańców zaledwie, więc jest tam raczej...
No ale przejazd od wschodniej do zachodniej granicy to jest około 650 kilometrów.
To... Ale z góry na dół już dłużej, bo trzeba też samolotem albo promem przenieść się z jednej wyspy na drugą. A Polacy oczywiście... Już w XIX wieku pierwsi osadnicy w pierwszej połowie tam trafili. Natomiast ta grupa, która nas najbardziej interesowała, to były polskie dzieci. Dlaczego Muzeum Pamięci Sybiru w Nowej Zelandii? No właśnie, to były dzieci uratowane z Sybiru. Dzieci, które stanowiły część tej około 18-tysięcznej grupy cywilów, która z armią Andersa się ewakuowała. W sumie było to około 40 tysięcy osób cywilnych, ale dzieci stanowiły około 18 tysięcy, z czego dokładnie 733 dzieciaki trafiły do Nowej Zelandii jesienią 1944 roku, 31 października. W przyszłym roku będzie okrągła rocznica przybycia.
No bo te dzieciaki, które ewakuowane zostały z Syberii po układzie Sikorski-Majski, po wycofaniu armii Andersa z terytorium Związku Sowieckiego, trafiły w różne miejsca. To tak. Była i Afryka, to były Indie, to była Nowa Zelandia, jak się okazuje.
To był również Meksyk. Do Meksyku dzieci, duża grupa dzieci, niespełna 2000, trafiła rok wcześniej, ale statek, który płynął do Meksyku, zawinął na jeden dzień do portu w Wellington i tam na pokład wszedł Kazimierz Antoni Wodzicki z żoną, to był ambasador rządu Rzeczpospolitej. Spotkał się z tymi dziećmi, spotkał się z opiekunami i żona ambasadora, która się przyjaźniła z żoną z kolei premiera Nowej Zelandii, Petera Frasera, przekonała ją, a ona z kolei swojego męża, że może warto byłoby przyjąć grupę takich dzieci u siebie właśnie w Nowej Zelandii, w kraju, który był troszeczkę na uboczu tych działań wojennych. No i tak też się stało rok później. Rok później, dlatego... Rocznicę przybycia dzieci polskich do Meksyku obchodziliśmy tej jesieni, a przybycia do Meksyku następnej jesieni.
Nowej Zelandii.
Do Nowej Zelandii, tak. Więc To jest tego rodzaju historia. I co ciekawe, spotkaliśmy się tam z co najmniej trzema pokoleniami już tych ludzi. I oni wszyscy podkreślali, że te dzieci w Nowej Zelandii nie były uchodźcami. Mówili to wprost. Myśmy nie byli uchodźcami. Nasi rodzice, nasi dziadkowie nie byli uchodźcami. Oni zostali zaproszeni przez władze Nowej Zelandii, przyjęci tam bardzo serdecznie i nie tylko przez władze, ale również przez społeczeństwo. Były bardzo dobrze zaopiekowane i bardzo dobrze się zaaklimatyzowały w tym kraju. No, ale zawsze jest jakieś ale. I tym ale jest oczywiście dramat sierot. Dramat sierot, który myśmy poznawali tam w rozmowach. Kiedy pojechaliśmy tam, to szczerze mówiąc, to się wszystko dosyć ciężko zapowiadało, dosyć trudno.
Z jakiego powodu?
No właśnie, nie bardzo rozumieliśmy, dlaczego jest trudno nam nawiązać kontakt z organizacjami polskimi tam. Ale to wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieniło się już na miejscu. Nagle się okazało, że to są wspaniali, przemili, serdeczni i otwarci ludzie. I co więcej, myśmy się bali, że będziemy którąś kolejną już ekipą, która będzie ich zamęczać swoimi pytaniami. Tymczasem stało się coś dziwnego. Otóż oni się bardzo przed nami otworzyli.
No jak to zwykle bywa, o czym sygnalizuje wielu historyków,
ja myślę,
że to trzecie pokolenie trochę więcej wie o losach swoich dziadków, to po pierwsze,
albo
za tym się interesuje,
pyta.
Albo pyta.
Właśnie. Ale tutaj to było też ciekawe, że otworzyli się ci najstarsi, tak zwane dzieci Pachiatua, od nazwy miejscowości, gdzie został utworzony obóz dla nich. Oni wszyscy się wobec nas otworzyli, bo miałem wrażenie, że chodzi tutaj o to, że oni czuli, że my rozumiemy temat, który im leży na sercu.
Ten do tej pory to były wizyty, no,
były
czy dziennikarze,
różne, tak.
Dziennikarzy i zbieranie takich
troszeczkę
relacji,
się...
czasami wiedza nie była doskonała, a tutaj jednak no, to ta nazwa Muzeum Pamięci Sybiru
tak,
otwierała rozmowę.
To też było, to nie tyle nazwa, to opowieść, dlatego że w trakcie trzech spotkań, które się odbyły w Wellington, w Christchurch i w Auckland, my, mówiąc przeważnie po angielsku, opowiadaliśmy historię Sybiru, opowiadaliśmy o Muzeum Pamięci Sybiru i to była ta wiedza, którą tam z tej odległości trudno jest zdobyć. Oni znają tę historię tylko z książek, często anglojęzycznych książek wydawanych na Zachodzie, pisanych często przez ludzi, którzy nie mieli już kontaktu z krajem i którzy pamiętają tylko to, co było w latach 40. My znamy tę dalszą część. I co ciekawe, tutaj się spotkały dwie bardzo różne historie, bo z jednej strony to była historia, o której ja mówiłem, historia Sybiraków tu u nas w kraju, którzy przez lata komunizmu nie mogli otwarcie o swoim cierpieniu, o swoim dramacie opowiadać i dopiero teraz, po 89 roku mówią. I ta druga historia opowiadana przez nich tam, która brzmiała mniej więcej tak. Myśmy mogli przez cały czas opowiedzieć tę swoją historię, tylko myśmy nie mieli komu.
No bo to jest właśnie ten cały dramatyzm, że te dzieciaki tam zostały, ale zabrakło, no bo Polonia w Nowej Zelandii nie jest wybitna, nie jest wybitnie wielka. Tam trafiło, jak sam zasygnalizowałeś, sporo sierot. Nie było tego oparcia w rodzinie dalszej.
To właśnie to był
i chyba
nie
było chyba
problem,
właśnie komu opowiedzieć.
Wyobraźcie sobie państwo, że ci ludzie opowiadali nam historię swojego dzieciństwa, która wyglądała na przykład tak, jak w przypadku pani Aliny Zioło, przesympatycznej, mocno starszej już pani, która opowiadała, że w momencie deportacji miała 18 miesięcy. W 1942 roku trafiła do Iranu, nie wiedząc jak się nazywa, nie wiedząc czy ma w ogóle jakąkolwiek rodzinę. I kiedy była w Teheranie w szpitalu, jej starsza siostra Danuta ją rozpoznała i mówi: o, to nasza Alinka. I w ten sposób powiedziała, wreszcie miałam kogoś. To są historie, przy których i opowiadający, i my słuchający, żeśmy wspólnie płakali, bo...
No. To jest też dramatyczne, tu powrócę do tego słowa, chociaż ono jest nie do końca adekwatne, że po tak traumatycznych przeżyciach nie ma komu opowiedzieć swojej historii. Bo przecież w tym obozie, gdzie te dzieciaki były zgromadzone, to każdy miał taki los. I te opowieści nie były traumatyczne, bo wszyscy oni to przeżyli. Podzielenie się z kimś z zewnątrz, no a tu nie ma słuchacza.
Tak, tu,
nie ma
tu,
komu.
Tu był problem. Ta trauma się przeniosła na następne pokolenia też. Były takie rozmowy, kiedy musieliśmy długo namawiać dzieci jednej z pań, która była w tym obozie, na jakiekolwiek zwierzenia. Jedna z trzech sióstr się w końcu zgodziła, ale ta opowieść szła jak po grudzie. Naprawdę na samym początku w zasadzie taka blokada nastąpiła i dopiero... Zrządzeniem losu, no nie wiem, taką sztuczką troszkę, chociaż nieświadomo udało się otworzyć tę dziewczynę w ten sposób, że zapytałem, jakie były najprzyjemniejsze wspomnienia z jej dzieciństwa. I od opowieści o tym, jak mama gotowała pierogi, kapustę, polskie potrawy. Potem się okazało, że tą częścią tej opowieści jest również to, że na przykład dziewczyny się wstydziły w szkole jeść kanapki z ogórkiem, które z domu kiszonym, które przynosiły. Taka polska potrawa, prawda? A tam wszyscy, ojej, znowu to polskie jedzenie. I to takie drobne traumy, ale one się otwierały po tylu latach. I finałem tej rozmowy było, mama pochodziła z bardzo bogatej rodziny, gdzieś tam na Ukrainie, na Kresach w każdym razie wschodnich, a my teraz nie mamy nic. Jesteśmy bez niczego, bez domu, bez ojczyzny, daleko.
Za chwilę powrócimy do tych opowieści i powrócimy także do opowieści o Bolesławie Augustisie, bo to też był jeden z celów waszej eskapady do Nowej Zelandii.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Bolesław Augustis, fotografik znany w okresie międzywojennym w naszym mieście, miał swój warsztat, w cudzysłowie mówiąc, przy ulicy Kilińskiego, więc w samym centrum. No i te sieroty w Nowej Zelandii, bo przecież Bolesław Augustis trafił do Nowej Zelandii w sile wieków.
Wbrew pozorom te historie się przeplatają i łączą się właśnie w osobie Bolesława Augustisa i jego rodziny. On sam w 1939 roku, w końcu roku, został aresztowany przez NKWD i trafił do łagru. Natomiast po wspominanym już dzisiaj Układzie Sikorski-Majski dostał się do armii Andersa, przeszedł cały szlak bojowy i po wojnie został w Wielkiej Brytanii. Natomiast jak się znalazł w Nowej Zelandii, koledzy, których poznał w wojsku, wyswatali go z niejaką Marią Zazula, to była siostra jednego z kolegów, która była właśnie w Nowej Zelandii i która była dzieckiem Pachiatuła. Właśnie tak, nie mając rodziców, tam się znalazła. I on do niej przyjechał z Wielkiej Brytanii, ożenił się z nią. I to była dość znana rodzina, ponieważ tam było 5 sióstr i 3 braci, więc to była duża rodzina, chociażby przez samo to była zauważalna. Ale ludzie, z którymi rozmawialiśmy w Nowej Zelandii, nie znali tej historii fotograficznej. Udało nam się wcześniej...
Czyli tutaj... z tego wynika, że Bolesław Augustis już w Nowej Zelandii nie prowadził tej swojej fotograficznej działalności.
Trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że jakby Kustoszem pamięci jest Grzegorz Dąbrowski, który jest animatorem życia fotograficznego w naszym mieście i wychowawcą paru pokoleń młodych fotografików. On w jego ręce kolekcja Bolesława Augustisa odnaleziona tu niedaleczko przy ulicy Bema przecież.
Cudem, w 2004 roku.
Tak, niemal w zasięgu oka, jakbyśmy spojrzeli przez okno naszego studia. Więc... Znany był ten zbiór, natomiast co było w Nowej Zelandii? To było pytanie. I Grzegorz poszukiwał przez długi czas kontaktu z rodziną Bolesława Augustisa. Okazało się, że żyje tam dwóch synów. I z nimi weszliśmy w kontakt i to z nimi umawialiśmy się właśnie w Nowej Zelandii, żeby pogadać o ojcu. I cóż się okazało? Ojciec próbował po przybyciu do Nowej Zelandii, po tym jak zawarł związek małżeński z Marią Zazulak, próbował fotografować, ale się okazało, że tak, nie ma kontaktów, jest innej narodowości, słabo zna język, nie ma renomy, a tam jest duża konkurencja i że nie jest po prostu w stanie się utrzymać z fotografowania i zajął się budownictwem, tak jak bardzo duża grupa Polaków tam budował domy. Ale dzięki rozmowom z synami, ze Staszkiem i ze Zbyszkiem Augustowiczami, bo takiego nazwiska używał w Nowej Zelandii, dowiedzieliśmy się, że jednak zdjęcia regularnie robił i że...
Ta przyroda nie pozwalała być obojętną.
Myślę, że tak, ale i...
Chociaż tu w Białymstoku był znany głównie z fotografowania ludzi.
No właśnie i proszę sobie wyobrazić, że spotkanie z synami Bolesława Augustisa zaowocowało tym, że w którymś momencie Zbyszek Augustowicz wyjął z torby, którą przyniósł ze sobą, dużą kopertę, a w niej było kilkanaście kart z albumu rodzinnego, który udało się uratować z powodzi, która była kilka lat temu w Nowej Zelandii. I tam były zdjęcia z Armii Andersa, właśnie Bolesława Augustisa. To jest około 200 zdjęć i powiedzieli, chcemy to przekazać do Muzeum Pamięci Sybiru.
Czyli to archiwum zostanie teraz wzbogacone.
I już zostało, tak. A...
Białostockie Archiwum Augustisa.
Tak, ale muszę dodać coś jeszcze. Po chwili wyjął kilka plastikowych pudełek, w których były negatywy. No i zaczęliśmy te negatywy przeglądać i się okazało, że to jest bardzo interesująca dokumentacja życia społecznego polskiej społeczności w Auckland. Właśnie tam. I to są zarówno zdjęcia prywatne, poczynając od właśnie wspomnianego ślubu z Marią Zazulak, poprzez chociażby spotkania polskiej społeczności, uroczystości i tym podobne.
Czyli ta żyłka kronikarza jednak pozostała, niezależnie od działalności takiej codziennej
i
życia codziennego.
I profesjonalisty, no tak, dlatego że na, chociażby na pozostaje. Odbitkach znaleźliśmy z tyłu pieczęcie z imieniem i nazwiskiem i z datą i takie najmłodsze, że tak powiem, to był 1968 rok. Więc fotografował jednak i nie była to tylko jakaś amatorska zabawa.
Czyli z jednej strony ta wizyta w Nowej Zelandii to poznanie losów tych syberyjskich uchodźców, tych dzieciaków, które tam zostały przyjęte przez mieszkańców Nowej Zelandii. No i dalszy ciąg losów Bolesława Augustisa i jego rodziny.
Tak, ja myślę, że powinniśmy się z uwagą wsłuchiwać w te historie. Opisujemy je chociażby na portalu światsybiru.pl. Tam jest relacja z tej wizyty. Tam są też rozmowy z dziećmi Pachiatua, z ich potomkami. A proszę sobie wyobrazić, że one były na przykład takie. Paul Lubas, człowiek, który ma 58 lat, przejechał na spotkanie z nami, nie był zapraszany, zrobił kilkaset kilometrów specjalnie tylko po to, żeby się z nami spotkać. Przywiózł dokumenty swojego ojca, przywiózł listy, których nie umiał przeczytać, bo były napisane po polsku. Bardzo chętnie porozmawiał z nami przed kamerą i zapytany, kim jest, zrobił coś takiego. Odsłonił koszulkę i pokazuje na piersiach z jednej strony orzeł polski, z drugiej strony ptak kiwi, symbol Nowej Zelandii i mówi, a żołądek mam włoski, to po mamie. Się okazało, że jest menadżerem restauracji. Także to były, ale to było dla niego wzruszające też, bo mówił na przykład, że ojciec zmarł kilka lat temu, a on nie zapytał go po prostu. Tu dzieci, tu rodzina, tu obowiązki i oczywiście było za późno. I takich wzruszeń naprawdę, naprawdę doświadczaliśmy wiele. No na przykład jedna króciutka, jednozdaniowa praktycznie historia. Bernard Mazur opowiadał o swoim ojcu, który miał jedno jedyne zdjęcie swoich rodziców, tylko że na zdjęciu były cztery osoby i nie wiedział, którzy to są przez całe życie.
To oddaje skalę dramatu. Tak. Fakt, że niektóre dzieci Polaków, no, uchodźców syberyjskich, no, nie uchodźców, zesłańców syberyjskich, nie mówią po polsku, to też kolejny dramat, bo przecież te dzieciaki trafiły w takie otoczenie, gdzie no, trzeba było błyskawicznie uczyć się angielskiego.
To prawda, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Bronisława Brooks, którą żeśmy poznali właśnie z rodziny Zazulaków pochodząca, opowiadała tak. Ja przez 45 lat pracowałam jako lekarka. Kiedy byłam dzieckiem, znałam polski, ale na etapie szkoły średniej ten język gdzieś się zatracił w czasie studiów zupełnie. Ja jeździłam potem do Polski, rozmawiałam trochę... Używałem pojedynczych polskich słów, ale teraz, kiedy jestem na emeryturze, zapisałem się do szkoły i uczę się języka polskiego. Także większość z tego drugiego pokolenia zatraciła tę umiejętność, ale część z tych dzieci Pachiatua, tych najstarszych, z którymi rozmawialiśmy, oni mówili językiem polskim, zgodzili się udzielić nam wywiadów w języku polskim. I to był język chropawy, to był język przypominany w czasie tych rozmów, to był język mieszany. Niektórzy mówili tylko po angielsku, ale na przykład mówili and dziadunio set, and babcia set. To były dla nas takie słowa klucze, takie słowa, gdzie emocje były najsilniejsze i z tymi słowami najsilniejsze emocje dla nich były związane. Mamusia, tatuś, babcia, dziadek.
To wszystko oczywiście będzie w Muzeum Pamięci Sybiru.
Tak.
Te dokumenty, bo część z nich mogliście przywieźć.
Tak, myśmy oczywiście skanowali zdjęcia, skanowaliśmy dokumenty. To były bardzo pracowite, ale i satysfakcjonujące i spotkania, i całe dni. Także odpowiadając jeszcze raz na pytanie o podróż życia, tak, pod każdym względem.
I właśnie spotykani ludzie, i ta przyroda, no i ta chęć zapewnienia tym ludziom takiego odbioru.
Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. I chciałbym, żebyście się państwo, odbiorcy, wsłuchali w te głosy, które można znaleźć. Bo to jest historia niespecjalnie dobrze w Polsce znana. A naprawdę warta, bo tym ludziom się po prostu nasza uwaga należy.
Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Tomasz Danilecki z Muzeum Pamięci Sybiru. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiełystok.pl/podcasty, na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.